Chwała Bogu, bracia i siostry. Ktoś mnie kiedyś pytał, jaka jest moja ulubiona księga w Biblii. I wiecie, tak się składa, że w moim przypadku jest tak, że najczęściej moją ulubioną księgą jest ta, którą przerabiam ostatnio. Mam najwięcej przemyśleń z niej, mam najświeższe informacje mam z tej księgi i najlepiej wszystko pamiętam, co się akurat tam dzieje spośród tych wszystkich informacji, które mam ze Słowa Bożego. I chciałem z wami podzielić się tym, co leży ostatnio na moim sercu, czym Bóg porusza mnie, a także tak właściwie młodzież, bo chciałbym się z wami podzielić wyrywkiem z pierwszego listu do Tesaloniczan i za chwilę będziemy go czytać. Ale pozwólcie, że na samym początku chciałbym się pomodlić, podziękować Bogu za tę okoliczność, którą mamy tutaj. Panie Boże, tak bardzo dziękuję Ci za Twoją łaskę, dziękuję Ci, że Ty dajesz możliwości, abyśmy czytali Twoje słowo, żebyśmy karmili się nim, dowiadywali się, Panie, o Tobie, o tym wszystkim, co Ty zaplanowałeś, o tym wszystkim, Panie, co już się wydarzyło, a jeszcze się będzie działo. Proszę Cię, Panie, Ty przekonuj nasze serca, nasze umysły do tego, abyśmy żyli tak, jak Tobie się podoba, bo nam samemu nie zawsze jeszcze tak wychodzi. Chwała Tobie niech będzie. Amen. I tak jak powiedziałem przed chwilą, będziemy skupiać się na fragmencie z pierwszego listu do Tesaloniczan. I wiecie, listy w Słowie Bożym to jest pewna odrębna grupa. Mamy księgi historyczne, księgi prorockie, mamy psalmy, które wszystkie rządzą się swoimi prawami. To są księgi, które mają odpowiednią narrację, mają bohaterów, mają wszystko, co składa się na jakąś powieść. A tutaj czytamy listy. Listy, które były pisane przez kogoś i adresowane do kogoś konkretnego. To jest właśnie korespondencja między dwoma osobami, ewentualnie pomiędzy kimś a grupą ludzi. I tak jak tutaj mamy zaznaczone, to jest list do Tesaloniczan. Był zbór założony przez Pawła, przez Sylwanusa czy Sylasa, w zależności od tłumaczenia, i Tymoteusza. I oni byli w Tesalonikach i założyli tam zbór. W tym zborze było sporo ludzi. W tym zborze byli nawróceni Żydzi, byli także poganie, którzy się nawrócili. O tym możemy czytać w Dziejach Apostolskich, bodajże 17 rozdział, ale teraz na tym się nie będziemy skupiać. I Paweł miał tę możliwość, ten przywilej, aby służyć Tesaloniczanom na miejscu przez kilka tygodni. I przez kilka tygodni, przez ten krótki czas był razem z nimi, uczył ich, zwiastował im Słowo Boże, mówił im o tym wszystkim, co Pan Bóg kładł mu na sercu, opowiadał im, coś już się wydarzyło na krzyżu, na Golgocie, jak był Dzień Pięćdziesiątnicy i te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce i sam nawet jego nawrócenie, jak niesamowicie Bóg powalił go z konia, oślepił i z tępiciela chrześcijan, tępiciela drogi Bożej, Paweł stał się najbardziej zagorzałym apostołem, tym, który chodził po całym ówczesnym świecie i głosił Słowo Boże. I Paweł troszczy się o tych Tesaloniczan, świeżo nawróconych ludzi, którzy potrzebują wsparcia, którzy potrzebują mentora, którzy potrzebują starszego brata, który będzie mógł pomóc im w pokonaniu całej tej drogi życia, która prowadzi do Boga. I czytając list, my czytamy tak właściwie tylko wycinek tej korespondencji, która jest pomiędzy nimi, bo często bywa tak, że tych listów mogło być więcej, a my w Słowie Bożym mamy zawartą tylko część. I tak na przykład list do Koryntian pierwszy i drugi właściwie powinny być nazwane drugim i trzecim, o czym możemy przeczytać w pierwszym liście do Koryntian, bo Paweł im mówi, że w pierwszym liście, że już pisał do nich wcześniej. Czyli list pierwszy jest automatycznie co najmniej listem drugim, ale Duch Święty stwierdził tak, że ten list, który Paweł napisał wcześniej, z jakichś względów nie nadawał się na to, żeby zostać ujęty w kanonie Słowa Bożego i nie skupiamy się teraz na tym liście, on zaginął. I to wszystko, co czytamy w listach, to jest wycinek pewnej korespondencji między dwoma ludźmi, czy jakimś człowiekiem, jakąś grupą ludzi, jak mamy tutaj w tym przypadku. I chciałbym jeszcze troszeczkę opowiedzieć o tym liście, zanim będziemy czytać. Więc Paweł troszczy się o braci w Tesalonikach. To są bracia, jak już powiedziałem, młodzi, bracia i siostry, bardzo młodzi w wierze, którzy potrzebują bardzo dużo wsparcia, mają pochodzenie greckie, nie znają wszystkich proroctw, nie znają wszystkich ksiąg starotestamentowych, nie znają całego słowa, ale są wierni i gorliwi w tej wierze, którą już Paweł im zdążył przekazać. I Paweł wysyła do nich Tymoteusza, aby Tymoteusz zobaczył, jak im się powodzi, jak oni żyją, jak spełniają te swoje posłannictwo, które Bóg daje im w codziennym życiu. I Tymoteusz wraca do Pawła, o tym czytamy w 3 rozdziale 1 listu do Tesaloniczan, 6 werset i Paweł mówi, że Tymoteusz przynosi dobre wieści. I pomimo, że to są dobre wieści, pomimo tego, że Paweł może być naprawdę z nich zadowolony, może ma troszeczkę niższe standardy niż względem powiedzmy Żydów, którzy już znali bardzo dobrze słowo, bo on wie, że mają jeszcze wiele braków, o czym pisze później w 10 wersecie. Paweł mówi o tym, że modli się dniami i nocami za nich i walczy w modlitwie o tym, aby oni wytrwali te prześladowania, które przechodzą, aby wytrwali te prześladowania. I Paweł mówi o tym, że pragnie uzupełnić braki ich wiary. Więc on zdaje sobie sprawę, że to jest naprawdę młody Kościół. Zdaje sobie sprawę z tego, że oni potrzebują bardzo dużo wsparcia, bardzo dużo pomocy. I my użyliśmy ten list i używamy cały czas, bo jeszcze nie skończyliśmy go studiować na naszych spotkaniach poobozowych. Skupiamy się na tym, co Paweł przekazuje młodym wierzącym. Skupiamy się na tym, co Paweł chce, aby młodzi wierzący dowiedzieli się o Bogu, o Jezusie i o powtórnym przyjściu Jezusa, na którym za chwilę się skupimy. I chciałbym, żebyśmy przeczytali teraz właśnie od połowy 4 rozdziału. To jest pierwszy list do Tesaloniczan 4:13 do 5:11. I pozwólcie, że ja przeczytam z tego nowszego tłumaczenia, więc nie będziemy tutaj wyświetlać na ekranie. Posłuchajcie proszę, co Paweł pisze w odpowiedzi na ich listy, co pisze do nich w trakcie korespondencji z nimi. I tam mamy takie słowo. 4 rozdział, werset od 13. Nie chcemy też, bracia, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Nie musicie się smucić jak ludzie bez nadziei. Otóż jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa poprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy zasnęli. To wam podajemy jako słowo Pańskie. My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan zstąpi z nieba z wyraźnym rozkazem, przy wtórze głosu Archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu. Razem z nimi zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak już zawsze, na zawsze z Nim pozostaniemy. Tymi słowy dodawajcie sobie otuchy. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby wam pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy niczym bóle narodzącą kobietę przyjdzie na nich nagła zguba i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światła i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Nie śpijmy więc jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Bo ci, którzy śpią, śpią w nocy, a ci, którzy się upijają, upijają się w nocy. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, jako ci, którzy przywdziali pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co zresztą czynicie. Dotąd Słowo Boże. I czytamy w tym fragmencie o tak właściwie dwóch rzeczach, które są istotne. O pierwszej możemy czytać, i tam jest mowa w końcówce 4 rozdziału, jak Paweł zwraca się do braci i sióstr w Tesalonikach, mówi im o tym, co się dzieje tak właściwie z ludźmi, którzy zasnęli w Panu, którzy nie żyją. I to jest coś, co może nurtować wielu z nas czasami. I wierzę, że ludzi z Tesalonik także musiało nurtować. Oni, mając greckie korzenie, wierząc wcześniej wszystkie coś, co już nazywamy mitami greckimi, tak? Dla nich to była rzeczywistość. Oni mieli zupełnie inne spojrzenie na ten temat, mieli zupełnie inne spojrzenie na życie pozagrobowe. I Paweł pisze do nich, że my w żaden sposób tutaj żyjący nie jesteśmy w stanie wyprzedzić tych, którzy już zasnęli w Panu. Bo kiedy wróci Chrystus, to też mogła być dla nich nowość, bo Chrystus ma wrócić. I kiedy wróci Chrystus, to na głos trąby wszyscy zmarli powstaną i my żyjący nadal, jeżeli my zostaniemy ciągle przy życiu, jeżeli kiedy Chrystus przyjdzie, my dołączymy razem do nich i ani jedna grupa nie wyprzedzi się nawzajem. I to jest jeden z motywów, o których pisze Paweł. Jedna rzecz, których chciał im wyjaśnić. Widocznie mieli z tym jakiś problem, nie wiedzieli, co się dzieje, mieli pytania w związku z tym i Paweł chciał im opisać to, chciał im dać znać, jakie są Boże plany względem tego. Ale druga sprawa tutaj opisana też jest bardzo interesująca, bo wielu ludzi tak bardzo często nawet dzisiaj docieka, kiedy wróci Chrystus, kiedy będzie przyjście Pana. I szukają najróżniejszych sposobów na to, żeby znaleźć w Słowie Bożym i poza Słowem Bożym najróżniejszych informacji, najróżniejszych sposobów tego, aby wyznaczyć jakąś konkretną datę, kiedy przyjdzie Chrystus. I wiecie, w internecie można znaleźć tego bardzo dużo. Jest bardzo wiele organizacji chrześcijańskich, pozachrześcijańskich, różnych sekt, a nawet prawdziwych kościołów, które starało się wyznaczać datę ponownego przyjścia Chrystusa. I prawda jest taka, że wiele dat było już wyznaczonych i żadna z nich się jeszcze nie sprawdziła. I to nie dlatego, że Chrystus nie przyjdzie. To nie dlatego, że Chrystus zapomniał, zwleka, czy nie może przyjść. Kwestia jest tego, że tak jak Słowo Boże mówi, nie nam o tym wiedzieć. Słowo Boże nawet mówi o tym, że Chrystus nawet nie wie dokładnie, kiedy On ma przyjść tutaj z powrotem na świat. Bo to o tym wie tylko Bóg Ojciec. To ma być niespodzianka dla wszystkich. To ma być niespodzianka kiedy tak właściwie i dla Chrystusa, ale także dla nas tutaj oczekujących. Wiecie, jest taki obraz, alegoria tego, kim jest Chrystus i kim jest Kościół. Chrystus jest oblubieńcem, my jesteśmy Jego oblubienicą. I w tradycji żydowskiej sprawa ma się tak, że pan młody, kiedy zaręcza się z panną młodą, są już narzeczeństwem, praktycznie można ich nazwać w kulturze żydowskiej małżeństwem, ale jeszcze technicznie nie są, bo nie spędzili ze sobą nocy poślubnej, nie żyją jeszcze razem. I panna młoda, narzeczona, ma w tym czasie zająć się swoimi sprawami, ma przygotowywać się do małżeństwa, a pan młody ma zebrać odpowiednie fundusze, ma zbudować dom, ma przygotować siebie samego na to, aby mógł mieć żonę. I on dokładnie nie wie, w którym momencie zostanie mu dane zostać w końcu mężem, bo dopiero jego ojciec może mu wyrazić zgodę na to, żeby poszedł po swoją oblubienicę. I także ta oblubienica nie ma pojęcia w kulturze żydowskiej, kiedy właściwie jej oblubieniec przyjdzie, kiedy pan młody przyjdzie po nią. Więc ona cały czas musi być gotowa na to, że jej przyszły mąż przyjdzie po nią, jej narzeczony przyjdzie po nią i zabierze ją na ceremonię zaślubin. Pan młody także cały czas nie wie, kiedy to się dokładnie odbędzie, bo wszystko planuje ojciec. I tak to wygląda, czy wyglądało, powiedzmy, w kulturze żydowskiej, tej starotestamentowej. Tak wyglądały ceremonie zaślubin. I o tym jest mowa tutaj, w 5 rozdziale pierwszego listu do Tesaloniczan. Paweł nam mówi, że a o czasach i porach bracia nie ma potrzeby wam pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Złodziej w nocy zawsze przychodzi nieoczekiwanie. Gdyby złodziej w nocy przychodził o określonej porze, określonego dnia, to wszyscy bylibyśmy na to gotowi. Wszyscy czekalibyśmy z jakimś kijem, może z jakąś bronią, czekalibyśmy może z policją i wiedzielibyśmy dokładnie, kiedy on przyjdzie i jak zareagować. A tak, jak tutaj Paweł pisze, ten dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy, nieoczekiwanie. Nikt nie będzie na to gotowy. I Jezus Chrystus przyjdzie. Chciałbym, żebyśmy teraz chwilę skupili się na powtórnym przyjściu Jezusa, bo ja wiem ze swojego własnego życia, że dużo i zbyt rzadko zastanawiam się nad tym. Za rzadko czekam na to. Za rzadko upajam się tą myślą, że Jezus Chrystus w końcu wróci. I chciałbym, żebyśmy chwilę zastanowili się właśnie, jak to może wyglądać. Czy Jezus Chrystus wróci tak samo jak wcześniej, jako bezbronne niemowlę w Izraelu? Wróci jako ten cieśla, będzie uczył się przez kilkanaście lat fachu swojego ojca? czy będzie także wtedy przyjacielem wyrzutków społecznych, ludzi, którzy byli na marginesie, czy on także będzie nazwany przez faryzeuszy naszych czasów jako pijak i obżartów, bo przychodzi na najróżniejsze spotkania, na przyjęcia i spędza czas z ludźmi, którzy potrzebują miłości. Słowo Boże mówi troszeczkę inaczej. Chciałbym, żebyśmy zasięgnęli do Księgi Objawienia. Księga Objawienia, która wielu z nas może wydaje się dosyć trudną księgą. Księga, która zawiera wiele proroctw, które mogą nam się wydawać niejasne. I mam taką małą anegdotę z tym związaną. Wierzę, że to jest prawdziwa historia. Rzecz działa się w Stanach Zjednoczonych na uczelni chrześcijańskiej, gdzie studenci mieli za zadanie przestudiować księgę właśnie Objawienia, ostatnią księgę Biblii. I byli na boisku, na hali gimnastycznej, na boisku do koszykówki i tam rozmawiali ze sobą i grali w koszykówkę w międzyczasie, bo próbowali mieć jakąś taką burzę mózgów, o co chodzi w tej księdze i nie potrafili jej ogarnąć swoim umysłem. I widzieli, że pewien człowiek siedzi sobie na trybunach w czasie, kiedy oni grają i ten człowiek czyta akurat Biblię. I tak sobie pomyśleli, to pójdziemy porozmawiać, spytać, co on tam czyta. I tak usiedli koło niego, okazało się, że to był pan woźny, który chciał posprzątać po ich grze, który chciał zamknąć później tą salę gimnastyczną. I oni tak usiedli koło niego i pytają, co pan czyta? On mówi, że Księgę Objawienia. A oni tacy zdziwieni, mówią, to pan wie, o co w tym chodzi? Jest pan woźnym tutaj w tej szkole i pan rozumie tą księgę? Wie pan, o co chodzi? Mówi, to bardzo proste. To jest bardzo prosta księga. Oni jeszcze większe oczy ze zdumienia, bo są studentami teologii i nie rozumieją, o co chodzi, a tu woźny mówi, że to jest bardzo prosta księga. No i pytałem, no dobrze, to powiedz nam, o co tutaj chodzi. No, Jezus wygrywa. I taka jest prawda. Ta księga streszcza się tylko i wyłącznie do tego, że Jezus przyjdzie na świat ponownie. Jezus wygra, pokona wszystkich swoich wrogów. I teraz pytanie dla nas i dla wszystkich, którzy czytają tę księgę, czy jesteśmy na to gotowi? Paweł, pisząc do Tesaloniczan, także wielokrotnie pod koniec każdego dłuższego fragmentu, pod koniec każdego rozdziału, pisał o powtórnym przyjściu Chrystusa. Pisał o tym, żeby być gotowym na przyjście Chrystusa. I chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali Księgę Objawienia, 19 rozdział, wersety od 11 do 16. Objawienie Jana, 19 rozdział, wersety 11 do 16. Czytamy tam takie słowo. I zobaczyłem otwarte niebo. Stał tam biały koń. Siedział na nim ten, którego imię brzmi wierny i prawdziwy, bo sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Jego oczy przypominały płomień ognia. Głowę zdobiły liczne diamenty. Miał też wypisane imię, nieznane nikomu poza nim samym. Ubrany był w szatę skąpaną we krwi. Na imię miał Słowo Boga. Podążały za nim zastępy nieba na białych koniach, ubrane w czysty, biały bisior. Z jego ust wychodził ostry miecz. To nim podbije narody. Sam żelaznym berłem będzie nimi rządził. Osobiście też wygniecie w tłoczni wino płomiennego gniewu wszechmocnego Boga. A na szacie oraz na biodrze wypisany miał tytuł Król Królów i Pan Panów. Dotąd Słowo Boże. Zupełnie inny obraz Jezusa Chrystusa. Zupełnie inny obraz od tego, który czytamy na początku Nowego Testamentu, kiedy czytamy o rodowodzie Chrystusa, kiedy czytamy o okolicznościach, kiedy On się narodził z Marii Dziewicy, kiedy czytamy o tym, jak dojrzewał, jak wzrastał, jak w końcu został ukrzyżowany. To nie jest już ten Chrystus sługa, który przyszedł, aby zbawić wszystkich ludzi. To jest Chrystus Pan, to jest Chrystus Król, który przychodzi po swoje. To jest Chrystus, który przyjdzie i odbierze, co należy do Niego. Jest napisane tutaj, że pokona wszystkich. To cały ten obraz, który został namalowany przez apostoła Jana w objawieniu, które zostało mu dane przez Ducha Świętego, cały ten obraz to jest, można powiedzieć, taki militarny obraz, taki wojskowy. Pokazuje nam Chrystusa kroczącego na białym koniu z mieczem i jego zastępy niebieskie są razem z nim, wszyscy razem na koniach i tam nawet jest napisane, że wojsko Chrystusa nie będzie musiało zrobić nic, bo On jednym ciosem, jednym słowem pokona wszystkich swoich wrogów raz na zawsze. I czytamy także w liście do Filipian, chciałbym, żebyśmy i tam zajrzeli, co Paweł pisze do innej grupy ludzi, do Filipian, co Paweł pisze o Jezusie Chrystusie. odnośnie Jego przyjścia, odnośnie tego, kim jest Chrystus. I czytamy drugi rozdział listu do Filipian, 6 do 11, czytamy takie słowa o Chrystusie. I choć istniał w Bożej postaci, w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy stał się już człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszystkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią, i aby każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. I zauważcie, co tutaj jest napisane pod koniec, od 9, 10 wersetu. Jest napisane, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano. Te w niebie, te na ziemi i te pod ziemią. Każde. To nie jest powiedziane, żeby zginały się kolana tych, którzy są wierzący. To nie jest powiedziane, żeby zgięły się kolana tych, którzy uwierzyli. Żeby zgięły się kolana tych, którzy przychodzą do kościoła. Tu jest powiedziane, żeby zgięło się każde kolano. I kwestia jest tego, że mamy dwie możliwości. Możemy zgiąć nasze kolana już teraz przed Jezusem Chrystusem. Możemy uniżyć się samych i możemy powiedzieć: Jezu Chryste, Ty jesteś Zbawicielem, Ty jesteś Królem, Ty przyjdziesz, ja wiem i czekam na Ciebie. Mamy taką jedną możliwość i wtedy zginamy nasze kolana już teraz. Ale jest jeszcze druga grupa ludzi, którzy nie zegną swoich kolan teraz, którzy będą cały czas się opierać, którzy mają, wiecie, twarde karki, twarde mięśnie i powiedzą: nie, my nie chcemy takiego władcy. My nie chcemy, żebyś Ty rządził nad nami. Ja nie poddam się, ja chcę spróbować po swojemu żyć. Ja chcę dotrzeć do Boga swoimi własnymi sposobami. Mi nie podoba się Ewangelia. I tacy ludzie koniec końców też będą musieli zgiąć swoje kolano. Już nie będą chcieli tego robić nawet, ale nie będą mieli wyboru. Bo przyjdzie Jezus Chrystus w chwale, przyjdzie na ziemię tutaj już nie jako cieśla, nie jako bezbronne niemowlę, ale przyjdzie jako władca, przyjdzie jako król, przyjdzie ze swoim wojskiem, przyjdzie podbić cały ten świat i wtedy także każde kolano zegnie się tutaj na świecie. Czy chcą tego ludzie, czy nie, będą musieli zgiąć swoje kolana przed Chrystusem, bo ci, którzy nie będą razem z Nim, zostaną po prostu pokonani, zostaną wrzuceni do piekła. I możemy się właśnie zastanawiać, kiedy to może nastąpić, kiedy to wszystko może być. Paweł nie daje nam takich informacji. Biblia nie podaje nam takich informacji. Daje nam zupełnie co innego. Mówi nam, że mamy czekać, że mamy wiernie czekać. I wniosek dla nas jest właśnie taki, że powinniśmy wyczekiwać Jezusa Chrystusa. Powinniśmy wyczekiwać z radością, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie i zwycięży. I czytamy w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, 42 i 44 werset, padają takie słowa. Czuwajcie zatem, to mówi Jezus Chrystus, czuwajcie zatem, ponieważ nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. Zauważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze w nocy przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwolił włamać się do domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Więc informacja dla nas z tego fragmentu o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa jest taka, że po pierwsze, to na pewno się wydarzy. Po drugie, każde kolano się zegnie przed Nim, prędzej czy później. I lepiej zrobić to już teraz. Ale w końcu, jeżeli już zgięliśmy nasze kolana, mamy być przygotowani na to, że Jezus Chrystus powróci. Mamy być przygotowani, mamy czuwać i mamy żyć tym, co On przygotował dla nas. Jezus Chrystus chce, abyśmy żyli w miłości, abyśmy żyli w społeczności z Nim. I możemy tego doświadczać już na co dzień. Bo Pismo Święte powiada, że każdy z nas potrzebuje Jezusa. Każdy z nas, niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie chcemy, czy wierzymy w Niego, czy nie wierzymy w Niego, każdy z nas potrzebuje Jezusa Chrystusa. Bo czytamy w liście do Efezjan, drugi rozdział, pierwsze 10 wersetów, padają takie słowa. Paweł mówi to do wierzących. Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nie uwikłani i jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły. Byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak jak pozostali. Jednak Bóg, hojny w swym miłosierdziu, kierując się wielką miłością do nas i to martwych z powodu upadków, ożywił nas wraz z Chrystusem. Bo z łaski jesteście zbawieni. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas, właśnie w Chrystusie Jezusie. Gdyż z łaski zbawieni jesteście przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się kto nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, aby były treścią naszego życia. I to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Mamy trwać, mamy czekać na Jezusa Chrystusa. A czekać to znaczy żyć tak, jak Chrystusowi się podoba. To znaczy żyć tak, jak nam przykazał. I czytamy tutaj właśnie pod koniec tego fragmentu z Efezjan. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. A Bóg przygotował je już wcześniej, aby one były treścią naszego życia. I my nie musimy się teraz starać usilnie, aby wypełniać dobre uczynki, aby nimi zaskarbić sobie przychylność Bożą, przychylność nieba i zasłużyć na to wszystko. Bo Pismo mówi nam zupełnie co innego. Pismo mówi dokładnie to, co czytaliśmy, że każdy z nas był grzesznikiem. Niektórzy z nas nadal może są. Wszyscy byli grzesznikami i każdy z nas potrzebuje łaski Bożej. Nikt nie jest w stanie zaskarbić sobie przychylności Bożej sam z siebie. Mamy tylko tę możliwość, aby Jezus Chrystus odkupił nas swoją krwią. Tą krwią, którą dzisiaj upamiętniamy. Na stole mamy chleb, mamy wino i będziemy rozpamiętywać to wszystko, co Jezus Chrystus dla nas zrobił. Jesteśmy Mu wdzięczni za to, że Jezus Chrystus przyszedł tutaj na świat, stał się tym niemowlęciem, stał się cieślą, przez wiele lat uczył się od swojego ziemskiego ojca, od Józefa. Wiele lat służył tutaj na ziemi, pokazywał ludziom, jak powinni żyć. Rozmawiał z nimi, uleczał wielu ludzi, karmił ich i my możemy bazować na jego nauczaniu właśnie z tego okresu. Ale w końcu Jezus Chrystus przyjął na siebie nasz grzech. Jezus Chrystus poszedł na krzyż Golgoty, aby zbawić każdego z nas. On jest tym barankiem przepowiedzianym, który miał wziąć na siebie grzechy całego świata. Bo Żydzi mieli system ofiarniczy, który zakładał, że za grzech człowieka miała zostać przelana krew zwierzęcia. I żadne zwierzę nie było na tyle dobre, żadne zwierzę nie było na tyle wspaniałe, żeby raz na zawsze zmyć wszystkie grzechy ludzi. I za każdym razem, kiedy jakiś grzech pojawiał się w życiu Żydów, musieli składać ofiary w Starym Testamencie. To wszystko jest opisane. Mieli cały system ofiarniczy, który Bóg im nakazał spełniać. Ale w końcu Pan Bóg powiedział dość takich ofiar. Dość tych wszystkich ofiar, które były składane. Ja mam dla was jedną najlepszą ofiarę, jaka jest możliwa. Daję wam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby On przyszedł tutaj na ziemię, aby On zmarł za wasze grzechy, aby On przelał swoją niewinną krew, abyście wy mogli zostać nią wyczyszczeni, abyście wy mogli zostać nią oczyszczeni i żebyście okazali się biali jak śnieg, żebyście mogli wejść do Królestwa Niebieskiego. I dzięki Niemu, dzięki Jezusowi Chrystusowi, każdy z nas ma teraz dostęp do Boga. Każdy z nas ma tę możliwość, aby przyjść do Niego, podziękować za tą łaskę, którą nam okazał, to miłosierdzie, które nam okazał. Wszystko to jest niezasłużone. I konkluzja tego słowa, które chciałem wygłosić tutaj do zboru, które Bóg kładł mi na serce, jest taka, że powinniśmy trwać w Bogu. Jeżeli już jesteśmy razem z Nim, to trwajmy dalej. Pamiętajmy o tym, że Chrystus jeszcze nie przyszedł. Jeszcze powinniśmy trwać w tych dobrych uczynkach, do których nas On przeznaczył. Te dobre uczynki, które są wyrazem naszego podziwu, szacunku i podziękowania za to wszystko, co Jezus Chrystus dla nas zrobił. Ale jeśli ktoś z nas tutaj na sali jeszcze nie pojednał się z Bogiem, jeszcze nie uwierzył, nie zaufał Jezusowi Chrystusowi, to jest właśnie czas jeszcze na to, żeby Mu podziękować, żeby nawrócić swoje myślenie, żeby nawrócić siebie samego. Bo jeżeli wydaje się komukolwiek z nas, że jesteśmy w stanie zaskarbić sobie, zdobyć niebo, że jesteśmy sami z siebie w stanie swoimi dobrymi uczynkami czy czymkolwiek innym utorować sobie drogę do nieba, to mamy rację. Wydaje nam się i nic więcej. To jest tylko wydawanie nam się, bo Słowo Boże mówi jasno i wyraźnie w Dziejach Apostolskich 4:12. Nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. Żadnego innego imienia. Ja nie mogę w imieniu Chrystusa, czy w imieniu Huberta zaskarbić sobie nieba. Nie mogę w imieniu pastora zaskarbić sobie nieba. Żaden z nas nie może w imieniu kogokolwiek zaskarbić sobie nieba. Nie możemy zdobyć tego daru, który jest dany nam tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa. To jest jedyne imię, w którym mamy zbawienie. I chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali. Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie. Jezus Chrystus zwycięży cały ten świat. I mamy dwie możliwości. Albo teraz ugniemy swoje kolana i przyznamy się do tego, że tylko w Nim nasze zbawienie. I będziemy razem z Nim triumfować. Razem z Nim będziemy cieszyć się niebem. Albo będziemy czekać do samego końca. I będziemy z tymi wszystkimi, którzy trwają w grzechu do samego końca. Trwają cały czas i czekają, nie wiadomo na co, ale czekają na zagładę, bo jest powiedziane, że Jezus Chrystus przyjdzie i wytępi wszystkich tych, którzy są przeciwko Niemu. Mamy tylko dwie możliwości, być z Chrystusem albo być przeciwko Niemu. I ja zachęcam osobiście wszystkich jeszcze niezdecydowanych, wszystkich nieprzekonanych do tego, żebyśmy dołączyli do Chrystusa, a wszystkich tych, którzy już jesteśmy z Chrystusem. Cieszmy się tym, dziękujmy Mu za to. Bądźmy razem, trwajmy jako Kościół i cieszmy się z tej pamiątki, którą możemy tutaj obchodzić. Cieszmy się zbawieniem, które mamy w Jezusie Chrystusie. Amen. Pozwólcie, bracia i siostry, że pomodlę się na koniec usługi.